No i jak? Jesteście podekscytowani przyszłością waszą, kochani? Jesteście smutni, radośni, jak to jest tutaj w tym Wołczynie, radośni? W dobrym kierunku to wszystko zmierza? Nie martwcie się o wyborach, dzisiaj nie przyjechałem mówić. Taki wstęp też, który ma osadzenie mocno w Biblii, to nie tylko tak, wiecie, politycznie. Ktoś mi się ostatnio pytał, z jakiej partii jestem, na kogo głosowałem. Musiałem szybko znaleźć jakiś wybieg i powiedziałem, ja z tej partii Chrystusowych. Myślę, że ja tak poważnie, nie wiedziałem, że jest taka partia, pastorze. Potem mogłem mu wytłumaczyć. Dobrze, bo wiecie, ja też potrafię ględzić, czasami dla tych, jestem z seminarzystami, gdzieś tam jestem na uczelni, to 7 godzin bez przerwy gadam do tych ludzi. Ja nie wiem, jak oni jeszcze to przeżywają, czy tam trzeba ich potem reanimować, czy nie trzeba. Jak się wzruszyłem tym Jankiem, Janek też był moim studentem. Pamiętam, jak przyszedł do seminarium, wtedy jeszcze nie było wiadomo, co się z jego życiem stanie. Jak się potoczą jego losy, on był wieloletnim starszym zboru w Janowicach wielkich. Tam służył przy Marku Tomczyńskim, budowali ten ośrodek razem, służyli, uczył się. Wspaniały człowiek, możemy znać ich rodzinę. Długo, długo ich znamy. Także wielkie, wielkie dzięki, szacunek dla was, że taką decyzję podjęliście. To jest naprawdę piękna decyzja. Po to też żyjemy. To jest rzeczywiście esencja naszego chrześcijaństwa. Ale nie wiem, czy tak macie jak ja. No, po prostu jeżdżę na tym rowerze, lat mi przybywa. Jestem też od czasu do czasu w zborze, pozwolę jakieś kazanie wygłosić. Przeszedłem tą magiczną, nie wolno w kościele nawet tego słowa używać, prawda? Taką niesamowitą barierę 50 lat i dalej idę do przodu, staram się. No nie jest tak źle, mówię wam, przereklamowali tą 50. Przereklamowali, to jest naprawdę wspaniały wiek. Tak się czuję, że nie masz ani za dużo, ani za mało, tak w sam raz. Po prostu nic, jakby nic się nie zmieniło, no. Także fajnie. Ale jednak pewna rzecz się zmieniła. Z takiego... jest tutaj moja żona, ona może stać, może coś powiedzieć na ten temat. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jest. Wszędzie jesteśmy razem. Od prawie 30 lat jesteśmy w małżeństwie. Służymy Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa w tym wymiarze pastorskim. Mamy dorosłe dzieci. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. To tak w skrócie o nas. Jedyny kłopot z nami to nazwisko. Wszędzie się przedstawiamy Grzesiek. Nazwisko, proszę. Grzesiek, ale nazwisko. To nasze nazwisko właśnie. No i byłem takim, wydaje mi się, że byłem takim sangwinicznym cholerykiem. Ciekawe, jak żona mnie widziała z tamtych lat, kiedy się zakochiwała i tak dalej. Tak było, żonko? A teraz wydaje mi się, że jestem melancholijnym sangwinikiem. Po prostu... Naprawdę potrafię godzinami siedzieć nad pewnymi tekstami Bożego Słowa, modlić się, jeździć na tym rowerze, siadać, zachwycać się przyrodą, naturą. Jedna ze studentek wysłała mi kartkę i z takimi pozdrowieniami z wakacji, a PS pod kartką była, dlaczego, niech pastor wytłumaczy, jak pastor ogłosił w seminarium, to napisał, że jak patrzę na kury, to płaczę. Nie mogłem za bardzo zajarzyć, o co chodzi. Dopiero potem przyszedłem po rozum do głowy. Chodziło o góry. Tłumaczyłem im, że jak jestem w takich pięknych miejscach, widzę stworzenie Boże, majestat, to tak się wzruszam, że po prostu często uronię łzę. No, Bóg jest poznawalny również przez dzieła, które stworzył. To jest piękne. No i tak myślę o swoim chrześcijańskim życiu. Dochodzę do wniosku, że świat, w którym żyjemy, nie sprzyja takiemu prawu, które jest bardzo ważne w podążaniu za Chrystusem. To prawo nazwałbym prawem refleksji. Nie można cały czas tylko biec bez refleksji, w jakim miejscu jestem, co jest za mną, dokąd chcę zmierzać. Po prostu tempo życia, jakie jest, ja sam patrzę na swoje życie, nie ma już ani syna w naszym domu, nie ma ani córki, nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek wrócą, a jak wrócą, to mam nadzieję przedstawić, to będzie mój mąż, to będzie moja żona. Tak bym przynajmniej sobie to wyobrażał, a potem będą żyli długo i szczęśliwie. Za szybko to wszystko biegnie. Po prostu idę do fryzjera, to co widzę na szufelce, to nie mogę uwierzyć, że to moje włosy. Co się dzieje? I grozi mi takie przejście przez życie bez refleksji. Koncepcja drogi to jest koncepcja, która mnie bardzo frapuje. Właściwie widzę siebie takim człowiekiem. Mógłbym scharakteryzować siebie, że jestem człowiekiem drogi. Wciąż jestem w drodze. Wciąż gdzieś podążam. I w swoim chrześcijaństwie również. Bo bracia, nie okazało się jeszcze, kim będziemy. Zmierzamy do tego, co przed nami. Nie chcemy skupiać się na tym, co za nami. Zmierzam do celu, do nagrody w górze. Myślmy o tym, kim będziemy. Cel jest piękny. Przez całe życie był mi najbliższy. Byłem tak nakręcony na cel. A w tej chwili tak mocno Bóg do mnie przemawia w temacie, kim po drodze się stanę. I to nie jest dla Niego mniej ważne. Można zatracić się w podążaniu za celem. On jest istotny, ale kim ja będę? Kim ja się stanę w tym podążaniu do celu? Ponieważ mogę zatracić siebie. Ważne jest to, co robię. Bóg w naszych dziełach się lubuje i to jest piękne, że możemy stawiać kroki wiary i budować dzieła wiary i oddawać Mu w ten sposób chwałę. Ale myślę, że bardziej interesuje Go nie to, co robimy, ale kim jesteśmy. Ponieważ dopiero to, co robimy, wtedy ma głęboki sens. I naprawdę możemy powiedzieć, robimy to dobrze i oddaję to Bogu chwałę. Ale biegniemy przez życie i trudno nam jest tak zatrzymywać się od czasu do czasu. Prawdopodobnie dlatego lubię tak bardzo rower, bo rower aż tak bardzo nie pędzi i z perspektywy rowera można bardzo dużo zobaczyć. I można wjechać wszędzie, nawet tam, gdzie można by było wejść bez rowera. Z rowerem też można wejść, wiele razy to sobie udowodniłem. Czasami trzeba go wziąć na barana, ten rower, ale można z nim wejść wszędzie. I człowiek poznaje wiele pięknych miejsc, wielu wspaniałych ludzi. Mógłbym was tutaj zamęczyć, nie jeden mnie namawiał, żebym już jakieś książki zaczął pisać, bo te podróże są takie frapujące. I na przykład spotyka mnie taka myśl z psalmu 46. To jest moja dedykacja dla ciebie, dla mnie. Marzę o tym, żebyśmy mogli zastosować ten psalm regularnie w naszym życiu. Właściwie z tej refleksji wyłania się dzisiejsze kazanie. A refleksja, zachęta do refleksji brzmi tak, psalm 46, 11 werset. Przystańcie i poznajcie, że ja jest Bóg. I do tych, którzy jeszcze tego może nie doświadczyli, naprawdę Bóg chce objawić się w twoim życiu. Tak jak pastor mówił, wierzymy, że w natchnieniu Ducha Świętego, może nie wiesz, co się tutaj dzieje, nie rozumiesz tego wszystkiego. Byliśmy w tym samym miejscu. Gdybyście poznali moje życie, wszedłem tak z marszu, zobaczyłem szyld Kościół Zielonoświątkowy i tak już zostałem. A potem miało się okazać, że będę pastorem. Także uważaj. Bo może tego dzisiaj nie rozumiesz, a to Bóg ma plan. Jeremiasz to jest full extreme, jeżeli chodzi o podążanie za Panem Bogiem. Czytam teraz księgę Jeremiasza. On mówi, tak, to wiem, że nawet gdy idę, to z własnej woli nie stawiam kroku. To jest Boży plan dla mojego życia. On chce mówić do ciebie, On chce kierować twoimi krokami. Jeżeli Mu na to pozwolisz, naprawdę dojdziesz do miejsca swojego przeznaczenia i szczęścia. Problem jest taki, że każda droga dokądś prowadzi. Pod warunkiem, że idzie się nią wystarczająco długo. Nieraz tego doświadczyłem, ufając bezgranicznie GPS-owi. Naprawdę zatrzymaj się, tak jak mówi ten psalm. Zatrzymaj się. Miej regularnie taki czas zatrzymania, zatrzymaj się i zastanów się, czy naprawdę droga, którą podążasz, zaprowadzi cię do miejsca, do którego chcesz dojść. A dobrze by było siebie zapytać, jeżeli jesteś już we właściwym miejscu, do miejsca, do którego Bóg chciałbyś, żebyś doszedł. W swoim osobistym rozwoju, bo to go interesuje, i także w dziełach wiary, które budujesz. To ma znaczenie. Pędząc przez życie, nie stosując tego prawa refleksji, możemy się naprawdę nieźle wmieszać w różne tarapaty, problemy, dojść do miejsca, robić rzeczy, których naprawdę nie chcemy, to nas wykończy, będziemy sfrustrowani. Bóg wcale nie będzie tak zadowolony z naszej aktywności. Dlatego dzisiaj tutaj przyjechałem, by o tej refleksji powiedzieć troszeczkę i przemówić zarówno do tych, którzy jeszcze są na początku drogi. Powierz Bogu swoje ścieżki, powierz Mu swoje drogi. On zaprasza cię w niesamowitą podróż. I nie jest to podróż, może o której kiedyś myślałeś, bo tak cię nauczono. Podróż w oparciu o system nakazów, zakazów. To będzie smutne, sobie myślisz, kolejny raz w to wejdę. Nie będę mógł tego, tamto będę musiał. Nie w takiego Boga wierzymy, nie takie chrześcijaństwo prezentujemy. On nas zaprasza w niezwykłą podróż. To jest podróż w oparciu o nasze pragnienia, marzenia naszych serc. I chce w tej podróży nas poprowadzić. Ponieważ nikomu tak bardzo nie zależy na nas, nikt tak bardzo nam nie dopinguje jak On, byśmy przeżyli spełnienie. Byśmy mogli chodzić w pokoju i być przekonani, że droga, którą podążamy, to ta właściwa droga. Zrób to. Możesz tak jak ja na statku w kilku słowach zawołać: nie wierzę, że istniejesz, ale chcę spróbować. I okazało się, że to była dobra decyzja. I to była dobra próba. Bóg na statku też jest. A później dowiedziałem się od górników, że pod ziemią też jest. A później mój kolega, z którym razem biegałem na lotnisko, miałem być pilotem myśliwców ponaddźwiękowych. Wystraszyłem się matematyki. On jest dzisiaj generałem. W tym roku dostał nominację generalską. Zadzwoniłem do niego i mówię: Robert, gratuluję ci, że jesteś generałem. Wow, Piotrek, zadzwoniłeś do mnie tyle lat. Mówię: no pewnie, w końcu jest czas, żeby z tobą poważnie pogadać. Prawda, że generalstwo nobilituje? O ja, mówi, to jest niesamowite przeżycie. Ale zobowiązuje też, no nie? No zobowiązuje, no tak. A co masz na myśli? No pamiętasz? 30 lat temu, a może nawet więcej, ile to już było, Robert? Mówię, 30, prawie 35 lat temu. A może 34? No, pogubiłem się w tych rachunkach. To jest wyższa matematyka dla mnie. Mówię, pamiętasz, jak wtedy przyjechałeś z Dęblina i powiedziałeś, że takiej matematyki jeszcze nigdy na oczy nie widziałeś? To wtedy ja się przestraszyłem i przez ciebie nie poszedłem do Dęblina. To najwyższy czas chyba, żeby mnie przeprosić za to, nie? Nie, no ale co ty, no, nie żartujesz sobie? No przecież stąd, co ty? Mówię, no tak było, naprawdę było. Ja nie pamiętam, ale być może tak powiedziałem. No bardzo się za to przepraszam. Śmialiśmy się przez ten telefon do łez. No to oczywiście żartowałem. Żartowałem. Dzisiaj on gdzieś tam biega w przestworzach, jest asem, a ja żyję sobie tutaj na ziemi i chcę powiedzieć, niczego nie żałuję. Jestem naprawdę szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Nie mogłem zostać pilotem, zostałem marynarzem tylko po to, żeby być pastorem, teologiem. Bóg ma takie ścieżki, takie dziwne ścieżki dla każdego z nas i ma plan dla twojego życia. Oczywiście w pewien sposób taki sam dla każdego z nas. Mamy się stać podobni do Jego Syna. Nigdy nam nie wolno stracić tego obrazu sprzed swoich oczu. Każdy z nas jest indywidualnością, ale wzór jest jeden, to jest Chrystus. I to jest długi temat. Co to znaczy być podobnym do Chrystusa? Nie wolno ci tego stracić ze swoich oczu. Nie wolno. To jest ta droga, o której ja mówię. Na to masz poświęcić całe swoje życie. To jest najważniejsza budowla twojego życia, mojego życia, naszego życia. Zgadzasz się? Zgadzasz się? Ale jeżeli nie będziesz regularnie stosował prawa refleksji, nie dojdziesz. Nie dojdziesz tą drogą, którą idziesz do celu, do którego chcesz dojść. I będąc przed Bogiem, zauważyłem, że Bóg często mówi do człowieka, żeby się zatrzymał. Żeby się zatrzymał. A potem do niego mówi: wiesz, zatrzymaj się po to, bo ja chcę odnowić twoje życie. Biegniesz tak bardzo, jesteś zaangażowany tak bardzo, że jesteś już zbyt bardzo zajęty i zmęczony. Tęsknię za tobą, chcę mieć z tobą częściej spotkanie, pragnę, żebyś był pełen mojego ducha, pragnę, żebyś walczył, zmagał się, pracował w oparciu o moje siły, nie swoje. To jest wielka lekcja w Biblii. Bo my ludzie tak myślimy, że tak wiele możemy. Zauważyłem, kiedy wertowałem Biblię, jak wiele Biblia mówi o tej konieczności takiej odnowy w życiu człowieka wierzącego. Dużo rozmyślę nad tym tematem i pragnę poważnie go potraktować. Ponieważ stale coś daję, stale coś buduję, stale mówię, stale gdzieś jestem w coś zaangażowany. Nie chcę być takim hiperaktywistą. Nie chcę być znany z tego, że nie wiadomo, ile rzeczy zrobiłem. Chciałbym być znany z tego, że kochałem Chrystusa. Chciałbym być znany z tego, że byłem Jego przyjacielem. Że byłem na tym punkcie zafiksowany. Zacząłem otwierać psalmy. To jest jedna z ksiąg, która mi jest bardzo bliska i zachęcam cię do tej księgi, ponieważ ona bardziej niż jakakolwiek inna księga wyraża nasze emocje i uczucia. A takimi ludźmi jesteśmy. Takim tworem jesteśmy. Emocjonalnym, uczuciowym. Posłuchajcie przez pewnych fragmentów. Nawet może nie będę cytował, znajdziecie je w psalmach. Jest ich tak wiele. Wynotowałem sobie. Ducha prawego odnów we mnie, Panie. Boże, odnów nas. Boże, odnów nas i rozjaśnij swoje oblicze nad nami. Boże, zastępów, spraw nam odnowę. Panie nasz, spraw nam odnowę, Boże, zbawienie naszego. Panie, spraw, byśmy wrócili do Ciebie. A wrócimy. Odnów nasze dni jak dawniej. Jak dawno temu świadomie powiedziałeś: Chryste, chcę podążać za Tobą w moim życiu. Interesuje mnie tylko to, żebyś był moim Panem, żebyś Ty kierował moim życiem. Interesuje mnie najbardziej to, by wypełnić Twoją wolę w moim życiu, nie swoją. Dawno to było? No, 10 lat, niektórzy świeżaków podziwiamy, cieszymy się, że weszliście na tą drogę. To jest naprawdę najlepsza decyzja, jaką człowiek może podjąć. Niemniej mijają lata i coś się dzieje z naszym życiem. Może z twoim się nie dzieje. Ale może są tutaj osoby, które myślą o tym. Przemierzyłem już jakąś drogę, minął już jakiś czas w moim życiu. Czy rzeczywiście jestem w miejscu, w którym chciałbym być? Czy to jest to, o co chodziło mi wtedy, kiedy oddawałem życie Jezusowi? Bóg też o tym myśli. Szukał cię, znalazł cię i chce dla twojego życia właśnie takiej drogi. Chce, żebyś był podekscytowany. Przychodzi proza. Przychodzą różne problemy. Przychodzą doświadczenia. W naszym życiu też ich było sporo. Żałuję, że mam tylko godzinę i 25 minut na kazanie. Bo chętnie bym o tym wszystkim wam poopowiadał. Boże, kiedy oddawałem ci życie, miały być wywiady, autografy, miało być po prostu wow, no nie wiem, fura, skóra i komura. Miało być po prostu genialnie. A potem przyszło życie, przycisnęło ciebie, rozłożyło na łopatki, docisnęło. Może dzisiaj takie osoby są na tym miejscu. Może myślałeś, że będziesz dalej w swoim podążaniu za Panem, w swoim chrześcijaństwie, że będziesz robił większe rzeczy. Ja gdzieś takie myśli też sobie odkrywam. Chociaż nie jestem takim frustratem dzisiaj, jakimś takim naprawdę balonem, takim flakiem, którego uszło powietrze i staję zblazowanym przed wami i mówię wam, to nie tak miało być. Nie jestem w tym miejscu. Ale chcę dokładnie wiedzieć, w którym miejscu jestem. Ponieważ szybkość życia, tempo życia powoduje, że myślę o sobie w oparciu o opinię innych ludzi. Myślę, że jestem w dobrym miejscu, że podążam w dobrym kierunku, dlatego że inni mówią tak i biją brawo. Mijają lata, nie bardzo mnie to interesuje. Nie w oparciu o taką opinię chcę żyć. Chcę wiedzieć, że Bóg jest zadowolony z miejsca, w którym jestem i z tego, jakim jestem człowiekiem. Bardzo mi na tym zależy. Dlatego zachęcam was do tego, żebyśmy się zatrzymali. Bo może jesteśmy w miejscu, kiedy powinniśmy zawołać do Boga, może ty jesteś w takim miejscu. Panie, przyjdź do mnie, do mojego życia i odnów mnie. Bo jestem naprawdę zwykle, najzwyklej na świecie znużony, zmęczony. Nie wiem, co to dalej za bardzo robić ze swoim życiem. Nie wiem, w jaką uliczkę skręcić. Boże, ja potrzebuję twojej obecności. Bardziej niż czegokolwiek w moim życiu. Zacząłem pytać się Boga i zacząłem sam zadawać sobie pytanie, kiedy jest mi tak naprawdę potrzebne takie ożywienie. Taka odnowa Boża w moim życiu. I oczywiście domyślacie się, że wziąłem Biblię i zacząłem wertować. Szkoda, że czasami nauka tak dużo kosztuje. Zacząłem wertować od lewa do prawa, od prawa do lewa. Odpowiedź bowiem znalazłem w ostatniej księdze Biblii. I było tyle czytać. Nie mogłem mieć od razu takiej mądrości, żeby przejść do ostatniej księgi. A mówili, że mądrość przychodzi z wiekiem. A złośliwi dodają, tak, tylko musisz pamiętać, że często jest to wieko od trumny. Nie chcę na to czekać. Nie tak sobie wyobrażam życie. Popełniłem sporo błędów, ale chcę z nich wyciągać lekcje. Więc zajrzałem do tej księgi. Zobaczyłem, że są tam zbory, takie jak wasz, nasz. Zwykłe, fajne kościoły. Fajne i niefajne. Przychodził do nich Pan Jezus i mówił, widzę w waszym życiu piękne rzeczy. Zawsze widzi piękne rzeczy. Widzi w twoim życiu Chrystus piękne rzeczy. Jeżeli tak nie myślisz o swoim życiu, po to tutaj przyjechałem, żeby ci powiedzieć, Pan Kościoła widzi w twoim życiu piękne rzeczy. Zawsze widzi. Może być też słabo, ale zawsze zobaczy piękne rzeczy. Jedną z największych lekcji z tych listów, jakie odebrałem, tam jest 7 zborów, 7 listów. Chrystus do nich pisze, mówi, widzi stan Kościoła, widzi stan waszego Kościoła. Widzi wasze zmaganie, widzi poruszenie, widzi wasze tęsknoty, widzi wasze cele, widzi wasz zbór i widzi każdego z was osobna. Każdego z nas widzi. Widzi piękne rzeczy. Mogą być małe. Jeden z fragmentów mówi, że widzi nawet to, jak podajemy komuś kubek wody. I nie zapomni tego. Taki jest nasz Bóg. I to będzie nam policzone. Dlatego warto robić w życiu dobre rzeczy. Nie po to, żeby nas inni pochwalili, po plecach poklepali, dlatego że Bóg widzi. I takie życie ma sens. A poza tym to, co siejesz, do ciebie wraca. Siej dobre rzeczy. Niektóre z tych zborów były w bardzo kiepskiej kondycji. Niektórzy z tych ludzi byli w bardzo kiepskiej kondycji z tamtych zborów. Ja z takiego zboru bym uciekł. Gdybyście czytali uważnie ze mną te listy, nie będę ich wszystkich uważnie studiował, tylko powiem, czego się nauczyłem, nie wysiedziałbym długo w niektórych z tych zborów. Nie byłbym w stanie. Natomiast nigdzie nie znalazłem zachęty Pana Jezusa Chrystusa, żeby jakakolwiek z tych osób opuściła swój zbór. Jak bardzo On kocha swój Kościół. Jak bardzo chce, żeby ten Kościół się zmieniał. Jak bardzo On kocha ludzi i bardzo chce, żeby się oni zmieniali. Nie wiem, co jeszcze masz do przepracowania ze swoim Bogiem. Ale dzisiaj proszę Cię o to, żebyś się na chwilę zatrzymał. Bo za chwilę, jak skończę, będziemy się modlić. Więc jest 7 zborów. Bóg do nich mówi, znajduje dobre rzeczy. To jest fajny sposób na rozmawianie z ludźmi. Zawsze jak będziesz chciał z kimś porozmawiać, może to będzie trudna rozmowa, znajdź jedną rzecz, jeden jakiś malutki procencik w życiu tej osoby. Mówię Ci, że znajdziesz. I skup na tym 100%. Swoje 100%. Daj z siebie wszystko. I powiedz tej osobie, że to zauważyłeś, że to widzisz. Zobaczysz, że dalsze 99% tej dyskusji będziesz mógł skupić na rzeczach złych. I przejdziecie przez to razem. Ale jeżeli o tej zasadzie zapomnisz, będzie cienko. Więc jeśli taka rozmowa jest przed tobą, drogi mężu, bo wiesz, że podpadłeś żonie, najpierw skup 1% na tym, by powiedzieć, jaka ona jest piękna i cudowna i mądra. Zobaczysz, że potem pójdzie jak po maśle. W życiu Kościoła jest podobnie. Trzeba ze sobą rozmawiać, wpływamy na siebie. Musimy mówić do siebie o rzeczach też trudnych, nie tylko fajnych. Nie możemy wciąż być klakierami, którzy biją brawo i robić złą minę do dobrej gry. Bo inaczej dokąd dojdziemy, prawda? Tak jest z Panem Jezusem. Poklepywał ich po ramionach, mówił fajne rzeczy, ale w końcu do nich przyszedł i powiedział, popatrzcie, co powiedział. Zbór w Efezie, 2 rozdział Księgi Apokalipsy Jana, ostatniej Księgi Biblii, 2 rozdział, 4 werset. Na pewno znacie to, możecie zacytować ze mną na pamięć. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Rozwinę to. Nie będę mówił o tym długo, bo wiele kazań na ten temat słyszeliście na pewno. Po drugie i po trzecie przyszedł do kościoła w Pergamonie, 2 rozdział, 14 i 15 werset. Powiedział, są tam u was tacy, którzy trzymają się nauki Nikolaitów i nauki Bileama. Widział to Pan Jezus, cierpiał z tego powodu. Oczywiście najpierw powiedział o dobrych rzeczach. Na nich się dzisiaj nie będę skupiał za bardzo, bo powiedziałem, że widzi w waszym życiu dobre rzeczy. To jest pewne. Pewniejsze niż cokolwiek innego. Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, najpierw widzi dobre rzeczy w życiu Kościoła i człowieka. Potem przychodzi do zboru w Sardes, to jest 3 rozdział, 1 werset i mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Potem przychodzi do zboru w Laodycei, to jest 3 rozdział, 15 i 16 werset i mówi, jesteś ani zimny, ani gorący. I oczywiście, gdybyśmy zastosowali zasady hermeneutyki, wszyscy wiecie, że ta nauka wywodzi się od polskiego lotnika Mirosława Hermeszewskiego. Nie, tak nie jest, żartuję. Pastor wie, on wam powie, czym zajmuje się hermeneutyka biblijna, to byśmy od razu musieli powiedzieć, że rzeczywiście, niezależnie od proroczego znaczenia tej księgi, tych tekstów, ci ludzie i te zbory naprawdę istniały. Widzimy dzisiaj na mapie, możemy je odkryć. Niektórzy byli w Izraelu, wiedzą, że tak jest. Do dzisiaj są takie miejscowości. Może troszeczkę inaczej niektóre się nazywają. Więc ten tekst skierowany jest przede wszystkim do nich. Ale wierzymy w Biblię Świętą, tekst Bożego Słowa, objawiony nam przez Boga, natchniony Duchem Świętym, który, powtórę, pozwala nam go odbierać osobiście dla siebie. I przez każdą jotę, przez każdą frazę Bóg także mówi do ciebie i do mnie. Więc możesz tutaj znaleźć coś dla siebie. Były te zbory, były tam te kościoły, byli tamcy ludzie, tamcy ludzie byli i dzisiaj są te zbory i są ci ludzie tutaj w Wołczynie, w Raciborzu, wszędzie. Miały swoje pozytywy, miały swoje negatywy. Chrystus widział, doceniał, patrzał, lustrował. Jest zainteresowany biegiem naszego życia. Nie chce, żebyśmy zboczyli. Wiecie, kiedy byłem na kierunku sternik nawigator, uczyłem się wyznaczać kurs. To są skomplikowane rzeczy. Nienawidziłem tego. Myślałem, że w szkole marynarskiej będzie mniej matematyki. Myliłem się. Ale tam znalazłem Chrystusa, albo raczej Chrystus znalazł mnie. I ukończyłem ten kierunek. Przydaje się. Wytyczanie kursu, trzymanie kursu, to jest w życiu Kościoła umiejętność niesamowicie ważna. Bo na mapie odchyłka na początku jest niewidoczna. Wystarczy, że zboczysz o mikron, a w konsekwencji nie dopłyniesz do celu. Rozbijesz się o skały, wpadniesz na mieliznę. Znajdziesz się w zasięgu wiatrów, w których nie powinieneś się znaleźć. Wirów, pławów, ojejku, tego jest tyle. Dryfów, Boże Święty. Te wszystkie nazwy mi się przypominają. Po co oni mnie tego uczyli? Tak samo jest z naszym życiem. Bóg je wykreślił. Chcę, żebyśmy mieli pewność, chcę, żebyśmy odpoczywali w pozycji, w której jesteśmy. Ale bez prawa refleksji to się nie stanie, bracia i siostry. Kiedy będziesz jak zwariowany biegł przez to życie, nawet robiąc rzeczy dobre. Dlatego dzisiaj wybrałem ten tekst. Bo on widzi w życiu konkretnych ludzi zborów rzeczy, które pozbawiały ich mocy i wpływu, a mógłby być znacznie większy. I to mnie interesuje. Bo jakąś moc i jakiś wpływ mam. I nawet to widzę na co dzień. Ale mijają lata, chcę mieć większy, bracia i siostry. Chcę mieć większy. To mnie interesuje. Nie chcę żyć życiem zachowawczym. Nie wiem. Może świadomość tego, że zostało mi mniej niż więcej, to sprawia. Wiem, że nie zrobię wszystkiego. Wiem, że muszę skupić na czymś swoją energię. Bo inaczej jest rozproszona. A kiedy energia jest rozproszona, jest miło i ciepło. Super, prawda? Tylko, że nie o to Chrystusowi chodzi. Droga, do której nas On zaprasza, sposób życia, wiara, którą prezentuje i proponuje, to nie jest styl życia w oparciu o to, żeby było miło i ciepło. To coraz bardziej do mnie dociera. Mój wpływ może być większy. Moja moc może być większa. Oddziaływanie silniejsze. Kiedy energia się skoncentruje, tnie bloki skalne, płyty stalowe. I dobrze wiecie, że tak jest. Dzisiaj z taką techniką mamy do czynienia. Jakim chcę być człowiekiem? Jaki pragnę, żeby mój Kościół był w przyszłości? Chrystus mówi o tym, jaki chce, żeby był Kościół. Ale mówi, widzę w waszym życiu rzeczy, które pozbawiają was mocy i wpływu. Nawet do zboru w Filadelfii, którego nie wymieniłem, bo tam wydaje mi się, że są same superlatywy. Pomylili nazwę, tam powinno być do zboru w Wołczynie. A jednak, przepraszam, jest do Filadelfii. Powiedział, powiedział, niewielką masz moc. Mogłoby być inaczej. Patrzę na te zbory i myślę, już w czasach Jezusa potrzebowały odrodzenia. A co dopiero my? Już w czasach Jezusa potrzebowały czegoś, żeby się zatrzymać, żeby przeżyć refleksję, bo się zapędziły. A to jest okres niedaleki. To są tylko stulecia od czasu, kiedy Chrystus chodził po ziemi. Czy ja, czy my nie potrzebujemy? Więc kiedy potrzebujesz? Ta odpowiedź jest ci potrzebna, jeżeli chcesz wiedzieć, o czym mówię. Po pierwsze, naprawdę potrzebujesz dzisiaj razem ze mną przyjść do Boga i szczerze z Nim porozmawiać, jeżeli porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Nie będzie długo, nie martwcie się. Nie będzie kazania o pierwszej miłości. Ale chcę powiedzieć tylko o trzech rzeczach. To jest taki test, jak lakmusowy papierek. Wtedy możesz stwierdzić, czy rzeczywiście tak się stało, czy nie. Bo możesz być na haju. Możesz być w takim miejscu, kiedy czujesz się bardzo dobrze. Ale kiedy odpowiesz sobie na te pytania, rzeczywiście stwierdzisz, Bóg ci pomoże, w jakim miejscu jesteś. Dla mnie pierwszą miłość charakteryzują trzy rzeczy. Jest ich więcej. Ale wybrałem trzy, żeby było łatwiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zawsze tak robię. Żywy entuzjazm. Pragnienie bycia blisko. I chęć służenia. To są dla mnie trzy najbardziej nadrzędne cechy pierwszej miłości. Nie wiesz, o co chodzi? To spytaj Andrzeja, jego żony, bo są wciąż tak zakochani. Oni ci powiedzą, co to znaczy być zakochanym pierwszą miłością. Mimo, że słuchaj, jak ty mi zepsujesz kazanie, nie? Tam się taki młody w kratkę, w koszuli tak wiersi i marszczy swoją twarz. Uśmiechaj się, bo wtedy jesteś przystojniejszy i wszystkim nam jest bliżej do ciebie. Nie rób tego, nie idź w tym kierunku. Ej, są tutaj jacyś zakochani? Mamy tutaj jakąś parę, która jest od niedawna ze sobą? Podejdźcie do nich po nabożeństwie i zapytajcie ich, co to znaczy. Powiedzcie. Żywy entuzjazm, pragnienie bycia blisko, chęć służenia. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, 30 już prawie lat jesteśmy, na pewno jesteśmy 30 lat ze sobą. Jako małżeństwo prawie 30 lat. Słuchajcie, to było crazy. To, co myśmy robili, szczególnie ta dziewczyna, co robiła, to po prostu było... Wysiadałem na dworcu, przyjeżdżałem z tych swoich studiów z Warszawy na dworcu w Katowicach, a ona z takimi zębami wyczyszczonymi, ona ma kubeczek w kropki dla mnie. W Biedronki chyba wtedy. O niczym nie marzyłem. Facet po szkole marynarskiej. W przyszłości jakiś dobry teolog. Teraz dostanie kubeczek w Biedronki. Taka jest miłość. Byłem zachwycony, oczywiście. Oczywiście, że byłem zachwycony. Byłem zachwycony. A dlaczego byłem zachwycony? Bo kochałem. Bo byłem po prostu crazy na punkcie tej dziewczyny. Pamiętam, jak już podczas wykładów byłem spakowany. Miałem ten swój worek marynarski spotkany, spakowany i siedziałem na tym wykładzie i po prostu przebierałem tymi nogami, kiedy ten wykładowca skończy. Jak skończył, to jak strzała. Z tej uczelni wyskakiwałem i leciałem do jednego autobusu, bo daleko trzeba było dojeżdżać na ten wschodni dworzec. I pamiętam, jak wskakiwałem na ten dworzec wschodni, wlatywałem na peron. To mnie nie zniechęciło. Stopy też były. Pamiętam, jak się Polskę przemierzało na stopa. Kasy nie było. Człowiek po prostu pracował na budowach, na dachach, szambo kopał. Pamiętam, jak w tym szambie siedzę, cały taki po prostu tak wysoko. Halo, tam przyszedł kolega. Ty, oddała kolokwium z greki. I co? Pała. Mógłbyś mnie tu zakopać, stary? A to nie zniechęcało, bo wiedziałem, że przyjdzie weekend i pojadę do swojej ukochanej. Jejku. Fascynacja. Entuzjazm. Robiliśmy wszystko, żeby wyjść sobie naprzeciw. Jakieś kartki kupowałem, abyście zobaczyli te nasze segregatory, bracia i siostry. Ja mam 3. Niestety moja żona ma tylko 1. Ale ma cały segregator moich listów i kartek. Ona była lepsza, oczywiście. To nie miałem nigdy ambicji, żeby w tym dorównać. Pisała jeden list dziennie, jedną kartkę dziennie. A to wszystko się nakładało, bo wtedy Poczta Polska, niektórzy z was wiedzą, jak funkcjonowała. To było tak, że była przerwa, ktoś złapał te wszystkie listy i potem trzeba było pompki robić, różne cudawianki, żeby dostać te listy i te kartki. Wiecie, jak było? Na przerwie stałem w tym holu. Grzesiek. Grzesiek. Bo poczta miała poślizg. I sobie wyobraźcie, jak z całego tygodnia przechodziło. Grzesiek, 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 Grzesiek. Znienawidzili mnie. A potem siedziałem w swoim pokoju, taki był malutki i wszystko chronologicznie układałem dookoła siebie, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. I czytałem. Miałem czytanie. Po prostu robiliśmy rzeczy niesamowite, naprawdę. Nie opuszczał nas entuzjazm, pragnienie bycia blisko siebie i chęć wychodzenia sobie naprzeciw służenia. Pomyśl o swoim życiu, o swoim sercu. W jakim stanie dzisiaj jest. Bo to ci pokaże, w jakim kierunku zmierzasz. Jeśli widzisz, że brakuje ci tego typu relacji z Chrystusem, jeśli widzisz, że nie jesteś taki crazy wtedy, kiedy pojawia się to imię Jezus, że nie stać cię na tego typu postawę, naprawdę potrzebujesz odrodzenia w swoim życiu. Potrzebujesz, żeby Bóg przyszedł i poruszył ten świecznik. Lepiej, żeby On to zrobił. Lepiej, żeby ten kurs skorygował i postawił cię na właściwej drodze, która cię doprowadzi do zbawienia. Dobrze, powiedziałem, że nie będzie dużo, więc idę dalej. Popatrzcie, druga i trzecia rzecz, którą zauważam. Nauka Nikolaitów, nauka Bileama. Też można by było na ten temat długo. Przypomnę tylko tą historię. Prorok ma przekląć Izraela. Jest taka historia. Musiałbym was poprowadzić do czwartej Księgi Mojżeszowej. 21 rozdział, aż do 26. Prawda, że dużo? Więc oszczędzę wam tych mąk, tej męki i króciutko powiem, o co w tym chodziło. Ale Bóg nie chciał, żeby ten prorok przeklął Izrael. A tam też taka fajna jest lekcja, że żadne przekleństwo nie ma władzy i mocy nad Izraelem. To jest mowa o twoim i moim życiu. Imię Chrystusa nas chroni. Jego obecność nas chroni przed wszystkim, co złe. I on zmienia to. Zatrzymuje proroka. Nie może przekląć Izraela, ale prorok się nie poddaje. Wiecie, co robi? Jest sprytny. Też często stosujemy tę taktykę. Żeby jednak dokuczyć Izraelowi, zaczyna rozprowadzać, rozpowszechniać plotkę. Wiecie, jak plotka brzmi? Teraz Izrael może się już łączyć z innymi narodami. Może zawierać z nimi małżeństwa i może brać udział we wszystkich ich obrzędach. W domu moim jest wiele mieszkań. Ale nie to chciałem zacytować. Chciałem zacytować, w domu moim jest wiele naczyń. Jedne służą do celów zaszczytnych, jedne do celów pospolitych. Tak mówi Paweł do Tymoteusza. To jest obraz naszego życia. Ja takim naczyniem i ty jesteś. Ale taka krótka wzmianka. Jeśli zachowasz swoje życie od tego, co pospolite, będziesz naczyniem do celów szlachetnych. Przydatnym Bogu do wszystkiego. Nie wiem, spotykam się tutaj z ludźmi, którzy chcą być Bogu przydatni do czegoś? To jest ambicją twojego i mojego życia? Jest? Chcesz mieć pewność, że jesteś Bożym narzędziem, Bożym naczyniem? Zależy ci na tym, żeby Bóg ciebie używał? Wierzę, że tak. To musisz to dobrze ze mną przemyśleć. Pospolitość to jest coś strasznego. Jakaś definicja pospolitości? Niewyróżniający się? Przeciętny? A ja wam powiem, jaka jest moja definicja. Może się wam przyda. Robię tak, bo wszyscy tak robią. To nam grozi. Robię tak, bo tak się przyjęło. Taki jest kierunek obiegowy, tak wszyscy ludzie postępują. Wychylać się? Dostanę w łeb, może tylko zemdleję, nie od razu umrę. Pospolitość to jest coś, co zabija nas, bracia i siostry. Nie wiem, może kiedyś tak przez palce patrzyłem na swoje życie, ale dzisiaj chcę patrzeć w taki sposób. Pospolitość to jest coś, co cię na tym kursie z Bogiem zatrzyma. Co spowoduje, że utracisz wpływ i moc. Pospolitość. Pospolitość jest jak jakaś zgorzel, gangrena. Nie będziesz tego od razu widział. Poddasz się. Będziesz płynął z prądem. Ale nie będziesz przeżywał tego rodzaju mocy i wpływu, jaki Bóg chciałby, żeby przez ciebie płynął. Zarówno w twojej rodzinie, w twojej klasie, w twoim mieście, w kościele, w którym jesteś. I rzeczy będą jakoś szły, ale nie tak, jak powinny pójść. Pospolitość. Jeżeli dasz siebie to, co najcenniejsze, bez tego, co pospolite, będziesz moim narzędziem, mówi prorok, będziesz moimi ustami. Jest pokusa, żeby pomyśleć, że w tym nowoczesnym, industrialnym, zmechanizowanym, kosmicznym świecie taka wartość jak czystość i świętość jest już na marginesie. Jest pokusa. Bo potrafimy rzeczy robić dobrze w oparciu o możliwości, które mamy. Ale bez czystości, bez świętości nie ma wpływu. Nie ma mocy, bracia i siostry. Bóg działa wprost proporcjonalnie do tego, jaki status tutaj prezentujemy. To dotyczy młodych i starych, bo każdy z nas w jakąś pospolitość potrafi się wmieszać. Może ty właśnie jesteś w takim miejscu i taką drogą podążasz. Wyrazistość, pływanie pod prąd, bycie z tymi, których szanujesz i kochasz, ale nie robienie wszystkiego tego, co oni robią. To jest klucz do tego, że w końcu będą zaintrygowani i zapytają, co z ciebie za dziwak albo co z ciebie za jeden. Jesteś z nami wszędzie, jesteś na każdej imprezie, ale jednak inaczej się zachowujesz. To jest to, co miał Jezus na myśli, mówiąc, bądźcie światłością świata i solą ziemi. Nie stronić od ludzi, być z nimi we wszystkim, nawet na każdych chrzcinach, komunii i nie wiem, na tych wszystkich jeszcze innych diabelskich rzeczach, prawda? Nie, nie. Dla nich, dla tych ludzi to są najważniejsze przeżycia w ich życiu. Oni się jeszcze czegoś nowego nie nauczyli. Jeszcze na drogę Bożą nie weszli. Musimy to szanować. Musimy we wszystkich ich przeżyciach być z nimi, ale być tam światłem. Być tam światłem. Co się dzieje, kiedy tracimy cechy wyróżniające nas od tłumu? Kiedy różnica pomiędzy naszym życiem a życiem nieodrodzonych ludzi zaciera się. Tracimy wpływ, bracia i siostry. Tracimy moc. Tracimy świadectwo. I potrzebujemy czegoś, co ja nazywam odnowieniem, by Bóg do nas przyszedł i znowu ustawił nas na właściwe tory, ponieważ gdzieś troszeczkę na tej drodze się pogubiliśmy i zapomnieliśmy, co jest najważniejsze. Może to do ciebie, może to do mnie. I jeszcze coś powiem. Jezus powiedział to do zboru w Sardes. Mam imię, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Dla mnie, tak to scharakteryzowałem, jest to utrata mojej gorliwości. Jeżeli wcześniej mówiłem o czystości i o świętości, to teraz chcę powiedzieć coś o gorliwości. Bo popatrzcie, opinia o tym zborze przewyższała jego faktyczny stan. Jego sposób życia. Nie miał on jakiejś refleksji. Jechał na fali. Sława przetrwała przez lata, ale duchowe życie ludzi uległo osłabieniu. Kiedy czytam o tym zborze, tam w Sardes, to zdanie, które napisałem sobie w swoich notatkach, mogłoby brzmieć tak. Sławni, ale martwi. Sławni, ale martwi. Może to zdanie charakteryzuje twoje, moje życie. Kiedyś sprawy szły dobrze. Kiedyś rzeczywiście byłem naprawdę rozpuszczany dla Pana Boga. Kiedyś rzeczywiście nie było takiej rzeczy, którą bym dla Niego nie zrobił. I nie patrzałem na korzyści. Nawet nie pytałem, ile mi zapłacą. Nawet o tym nie myślałem. Co się stało z moim życiem? Zapomniałem o fragmencie na przykład takim z listu do Rzymian 12:11, który wciąż obowiązuje, bracia i siostry. I Bóg marzy, żebyśmy tego rodzaju miłość do Niego przejawiali, w gorliwości nie ustając. Płomienni duchem Panu służcie. Zauważam, że co do gorliwości, to często mamy jakieś słowo do młodych ludzi w zborze. Młody, głupi, gorliwy. Modlę się o to, żeby ci młodzi, w cudzysłowie głupi, gorliwi, tacy pełni zapału, czerpali ten wzór od nas. Od tych, którzy są już może starymi wyjadaczami i wegami. Żeby przede wszystkim w nas, mimo upływu lat, to widzieli. I tego życzę sobie i temu zborowi. Jeśli ktoś chciałby powiedzieć wam, było się wychylać z motyką na słońce, po co ci to? Teraz sam wypij piwo, którego naważyłeś? To nie jest nauka chrześcijańska, bracia i siostry. Kościół wiedział o tym. Jeśli byśmy czytali dzisiaj razem Dzieje Apostolskie i zajrzeli do pewnego fragmentu, tymczasem Kościół, budując się, żyjąc w bojaźni Bożej, żyjąc w czystości, pomnażał się, a Duch Święty go wspomagał, to byśmy zobaczyli, że Kościół od samego początku znał tą regułę. I oprócz tych wszystkich innych rzeczy pojawia się tam takie słowo oikodomeo, bardzo ciekawe greckie słowo, budować dom, ale nie swój. Czyjś dom. Chodzi o tego rodzaju zachętę w Kościele. Taki power, że ludzie przy tobie, przy nas, zaczną robić rzeczy, których nigdy by sami nie zrobili. To jest budować ich życie, to jest budować ich dom. I to grozi temu Kościołowi. Że ten Kościół będzie oikodomeo. Że ludzie to będą oikodomeosy. Tak mniej więcej by to zabrzmiało. Że każdy z nas nie będzie się bał popełnić błędu. Raczej będzie tęsknił do tego, żeby zrobić coś takiego, co wprowadzi go w nowy wymiar. A nawet wtedy, kiedy popełni błąd, to nie usłyszę nagany, tylko usłyszę jakąś pochwałę, zachętę, słowa, damy radę dalej. Myślę sobie, gdy wypowiadane przez chrześcijan wyznanie przewyższa ich rzeczywisty stan, gdy forma staje się ważniejsza od treści, gdy cień, wspomnienie o duchowej mocy zastępuje samą moc, to każdy z nas wtedy potrzebuje duchowego ożywienia. Potrzebuje, żeby Bóg przyszedł i poruszył ten świecznik. Niech lepiej On to zrobi i wprowadzi nas na te właściwe tory na nowo, tak jak wtedy, kiedy rozpoznaliśmy Jego wolę, Jego słowo. I ostatni Kościół. Zbór w Laodycei. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. To jest chyba dzisiaj dla ludzi wierzących w tych czasach, w których żyjemy, chyba największa rzecz, z którą się zmagamy. Jeśli nie jesteś ani zimny, ani gorący, to jaki jesteś? Jeśli nie jesteś ani zimny, ani gorący, to jaki jesteś? Jesteś fajny facet. Jesteś naprawdę super gościuwa. Widzimy cię, przychodzisz do kościoła prawie w każdą niedzielę. Nawet zauważam, że prawie w każdą niedzielę dajesz na tacę. Też przyjdziesz na spotkanie modlitewne? I jak jest uwielbienie? No nie mogę powiedzieć wszystkiego, ale na pewno ruszasz ustami. Ruszasz ustami. Czasami też w czymś nawet pomożesz. Czy czegoś więcej chcieć? Żeby tylko wszyscy byli tacy w naszych zborach. Żeby Kościół był zbudowany z ludzi, którzy robią takie rzeczy. Bo jakby każdy tak się zachowywał, to byłoby super. Coś nam grozi. Mijają lata. Nie jesteś ani gorący, ani zimny. Jesteś letni. Coś się ustało w twoim życiu. Gdzieś wiara, taka bezkompromisowa, owocna wiara, paląca się w tobie ustała. Kiedy patrzę na ten zbór i próbuję go zrozumieć, to widzę go tak. Ani się niczemu nie sprzeciwiali, ani o nic nie walczyli. Nauczyli się. Ani nie kochali Boga gorąco, ale też ani nie zaprzeczali Jego istnieniu. Wierzyli. Nie byli niepoprawnymi grzesznikami, nie byli, ale nie byli gorliwymi świętymi. Nie kwestionowali natchnienia słowa, ale nie podążali za nim w posłuszeństwie. Wiele razy mogłem rozmawiać z różnymi ludźmi, Żydami, Arabami, szczególnie ci z kręgów islamskich. Wiecie, co mówią o nas, chrześcijanach? Gdybyśmy przynajmniej jakąś część poważną z tej księgi poważnie traktowali i stosowali w swoim życiu, to islam nie miałby żadnych szans. W posłuszeństwie podążać za słowem. Nie traktować go wybiórczo. Przede wszystkim pochłaniać je, by wiedzieć, jak naprawdę żyć. Jeremiasz mówi, ilekroć słuchałem twego słowa, pochłaniałem je. Było jak balsam dla mojej duszy. Nie wiem, w jakiej jesteś kondycji dzisiaj, jeżeli chodzi o twoje bycie w słowie. Mijają dni, tygodnie i przypominasz sobie, że trzeba zajrzeć do tej świętej księgi? Nie wiem, w jakiej kondycji są twoje wybory, decyzje. Gnasz przez życie, ale naprawdę pytasz Boga? Czy decyzja, którą masz podjąć, będzie przez Niego autoryzowana naprawdę? Czy robisz po prostu, bo tak bardzo chcesz, a wierzysz, że kochający Bóg tak bardzo cię kocha, że na pewno chce ci to dać? Można utkać jakąś filozofię. Potrafimy to robić. Jak bardzo jesteś rozmodlonym człowiekiem? Sprawia ci to przyjemność, czy 15-minutowa modlitwa po prostu skręca cię, bo już nie wiesz, co ze sobą robić? A umiesz trwać w Bożej obecności godzinę? A może cały dzień poświęcić Bogu na to, żeby być w Jego obecności? Ja uwielbiam aktywność. Uwielbiam sprawy Kościoła. Jestem w nie całkowicie umoczony. Wciąż coś robię. Wciąż działam. Wciąż różne plany. To są ważne rzeczy. Ale nic nie zastąpi obecności Chrystusa w twoim moim życiu. Jeżeli męczy cię takie spędzanie czasu z Chrystusem, coś jest nie tak. Tak bardzo byś chciał, żeby rzeczy się zmieniły. Ostatnio rozmawiam z pewnym człowiekiem. Mówię mu, a robisz wciąż w ten sam sposób. On opowiada mi o swoim życiu. A może czas rozpocząć robić coś inaczej, jeżeli pragniesz nowych, innych efektów. Zobaczyć uzdrowienie, przemiany w twojej rodzinie. No ale to co ja mam robić? A pościłeś kiedyś? Mówię do niego. Pewnie. Wciąż poszczę. Idę do pracy, to nie biorę bułki z mięsem. Tylko z serem. To jest taki, mówi, taki mam rodzaj postu. Albo w tygodniu nie gram w gry komputerowe. Tak go słucham. Mówię, fajnie, super, naprawdę, wow. Nie wiedziałem nawet, że można mieć taką wyobraźnię co do postu. Ciekawe rzeczy. Mówię, ale czy kiedyś poświęciłeś Bogu czas? Na przykład na kilka dni, a może na tydzień, a może na dwa, odsunąłeś się od wszystkiego, bo mniej więcej taka jest geneza słowa post. Zostawić wszystko. W tym czasie nie pracować, nie dokonywać żadnych ważnych decyzji, nie biegać za sprawami codziennymi, zamknąć usta, mniej więcej tak. Należałoby zrozumieć słowo post. zamknąć usta, żeby i nie jeść, i nie mówić. I skoncentrować się tylko na Bogu, nasłuchując tego, co ma do nas do powiedzenia. Tak jak Habakuk. Ponieważ możemy patrzeć wciąż na swoje życie przez różowe okulary. A Habakuk powiedział, muszę wejść na mój posterunek, być na baszcie. Oddzielę się. I poczekam, co ma mi do powiedzenia. I powiedz szczerze. Powiedz sobie, nie dźwigaj ręki. Kiedy ostatnio usłyszałeś o tym, co Bóg ma do powiedzenia ci o tobie? Jakim jesteś facetem, kobietą? Sąsiadem? Jaką jesteś osobą? Pracownikiem? Kumplem w szkole? Jakim jesteś wierzącym człowiekiem? Mężem? Żoną? Co on o tobie myśli? Jak się sprawy mają? W jakim kierunku podążają? On Bóg. I powiedział Habakukowi, zapisz to. Bo jeśli tylko usłyszysz, to szybko umknie. A coś, co zapiszesz, będziesz mógł do tego wracać. To jest ważne, to ma duże znaczenie, dlatego Bóg dał nam czarno na białym. Możemy wciąż do tego wracać, prawda? Jakaś dywersja jest z tymi kablami. Upewnij się, że droga, którą podążasz, na pewno zaprowadzi cię do celu, do którego chcesz dojść. Mamy kościoły i mamy cechy. One wskazują na potrzeby odrodzenia. Zarówno zboru, jak i każdego z nas. Utrata pierwszej miłości do Boga, do ludzi. Czystość i świętość życia. Gorliwość w podążaniu za Bogiem. Odważna, zdecydowana wiara. Jeśli to słowo było dla ciebie, jeśli ta refleksja jest dla ciebie, ty dobrze wiesz, coś się dzieje w twoim sercu. Naprawdę potrzebujesz duchowego odrodzenia. Potrzebujesz, żeby Bóg ustawił cię na właściwe tory, bo biegniesz bez upamiętania. Będę cię zachęcał do modlitwy, byśmy razem stanęli, ponieważ to jest też moja modlitwa. I zawołali tak jak psalmista w psalmie 80. Boże, odnów nas i rozjaśnij swoje oblicze nad nami, a będziemy zbawieni. Boże zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij swoje oblicze nad nami, a będziemy zbawieni. I może po dzisiejszej modlitwie wszystko się nie zmieni, ale modlę się o to, żeby ten pierwszy mały krok okazał się pierwszym krokiem w długiej podróży, która jest przed tobą. Podróży życia, podróży z Bogiem. Słuchając tego słowa, wiedząc, że jest ono do ciebie, uświadamiając sobie, że potrzebujesz duchowej odnowy, żeby Bóg wziął twoje życie, bo się zagalopowałeś, zachęcam cię, byśmy razem powstali i się modlili teraz. Zapraszam. I zapraszam wszystkie te osoby, które przeżywają to, Bóg do nich mówi. Jesteście wierzącymi, kochającymi Chrystusa ludźmi. Ale chcemy dzisiaj przyjść razem, żeby On skorygował nasz kurs. Jeżeli odkrywasz to w swoim życiu i chcesz zawołać razem ze mną, Boże, odnów mnie, bo chcę Ciebie kochać, Tobie służyć, za Tobą podążać, tak jak wtedy, kiedy oddawałem Ci życie, to chodź. Nie będę prosił o muzykę. Mam takie możliwości. Zaproponowano mi to. Ale nie będę prosił o muzykę. Będę prosił Ciebie, żebyś zrobił ten pierwszy krok. Możesz zostać w swoim miejscu. Po prostu podejdź do mnie, złapiemy się za ręce i zaczniemy wołać do Boga. Zapraszam Cię do modlitwy. Zapraszam Cię do modlitwy. Staniemy razem, będziemy wołać, Boże, ożyw mnie. Odnów mnie. Wprowadź moje życie na tory, po których chcesz, żeby ono szło, biegło. Zapraszam Cię. Zapraszam Cię. Będziemy się modlić. Chodź, kochana siostro, będziemy się modlić. Zapraszam Cię. Chodź, drogi bracie, będziemy się modlić. Teraz już będzie łatwiej. To jest trudny moment. Wiem, że też wstydliwy dla wielu z nas. Pokazać, że nie wszystko jest może tak, jakbym chciał, żeby było. Nie jest. I nie muszę prorokować, żeby powiedzieć, że w życiu wielu z was nie jest, bracia i siostry. Dziękuję za tych, w życiu których wszystko jest dobrze. Bo tak też na pewno jest. Bóg ma takich ludzi tutaj. Wyjście z miejsca komfortu, udawania, to jest chyba największa rzecz, jaka może przydarzyć się nam, wierzącym ludziom. Robisz to dla siebie. Pokazujesz dzisiaj sobie, Bogu, na czym tobie naprawdę zależy. Chcesz, to zachowaj status quo, w którym żyjesz. I żyj tak dalej. Może nie będzie katastrofy. Ale jeśli chcesz być bardziej gorliwy, jeżeli chcesz z większą namiętnością służyć Bogu, jeżeli chcesz iść Jego drogą dalej, to przyjdź tutaj, będziemy się modlić. Niech Bóg nas ożywi. Niech Bóg nas odnowi. Bo po to tutaj również dzisiaj jest.